Tymczasem przechodzimy do części magazynowej i zaczniemy od koszykówki. Zespół Stelmetu NIBC Zielona Góra niestety nie zdołał obronić Pucharu Polski. Zielonogórski zespół dotarł do finału turnieju w Warszawie, który był rozgrywany na Ursynowskiej Arenie, no ale w decydującym starciu właśnie w finałowym przegrał, z osłabionym jeszcze w dodatku brakiem między innymi byłego gracza zielonogórskiego zespołu Arona Cela polskim cukrem Toruń, 80-88. No i posłuchajmy, co po tym meczu mówił niepocieszony, nie tylko on, wielu zawodników zielonogórskich miało nietęgie miny po tym spotkaniu. No a my sobie posłuchamy jednego z graczy właśnie aktualnych mistrzów Polski, Przemysława Zamojskiego.
Przemysław Zamojski, Stelmetu NIBC Zielona Góra. To może o tym początku tego meczu porozmawiamy z Toruniem. Dekoncentracja, co tam się stało takiego, że Toruń taką przewagę uzyskał, no i ostatecznie utrzymał ją do końca?
Zupełnie nie ułożył się ten mecz po naszej myśli, nie wiem, tylko źle podeszliśmy do tego spotkania z samego właśnie początku, że nie wiem, gdzieś zabrakło tej wielkiej energii, która była przynajmniej wczoraj. Chociaż też jakiś początek z wczoraj nie był super, ale po prostu daliśmy się im rozkręcić i później mieliśmy wielkie z tym problemy. W drugiej połowie próbowaliśmy gonić, szarpaliśmy, ale wiadomo, przy 20-punktowej stracie to jest bardzo ciężkie zadanie do wykonania i nie straszyło sił, nie straszyło czasu. Do dzisiaj Toruń zasłużenie koniec ten Puchar Polski do góry.
Toruń praktycznie w siedmiu, ten brak Arona Cela, nie wiem, w jakiś sposób uśpił was? Że wiadomo było, że on ma problemy z kostką, że raczej nie zagra?
No, może i troszeczkę tak było. My wiedzieliśmy, że jesteśmy w pełnym zestawieniu, wszyscy gotowi do walki, mieliśmy szeroką rotację, chcieliśmy grać dużą intensywnością. Oni mieli problemy kadrowe, grali praktycznie w siedmiu zawodników, musieli łatać dziury pod koszem i pokazali wielkie serce, wielki charakter do gry. Dzisiaj zasłużenie naprawdę wygrali i trzeba im pogratulować i tyle.
Ich rozgrywający aż 36 punktów rzucił, no chyba trzeba pogratulować, bo to naprawdę nie lada wyczyn.
To jest specyfika właśnie takich turniejów. Czasami złapiesz dzień, gdzie jest ten najważniejszy mecz, tak jak dzisiaj finał Pucharu Polski i on eksplodował, rzucił 36 punktów, był praktycznie do zatrzymania. Wiele z tych rzutów naprawdę było w ciężkiej sytuacji do oddania, a mimo tego znajdowały drogę do kosza i dzisiaj, no, tak jak powiedziałem wcześniej, gratulacje dla drużyny z Torunia, byli dzisiaj zdecydowanie lepsi od nas i zasłużenie wygrali ten puchar.
Po trochę odpoczynku teraz, po tych trzy mecze, teraz chyba troszeczkę musicie zrelaksować, czy jak to będzie wyglądało, czy już od jutra trenujecie, jaki jest plan w ogóle w zespole?
No my już jutro jedziemy na zgrupowanie reprezentacji Polski, przynajmniej część z nas, tam cztery osoby z zespołu, reszta zostaje w Zielonej Górze, będą pewnie trenowali, ćwiczyli nad naszą obroną, nad atakiem, nad rozwiązywaniem wszystkich sytuacji na parkiecie, więc przed nimi na pewno też taki okres, który mogą sobie potrenować, jeszcze podnieść umiejętności, doszlifować nasze elementy, które kuleją w naszej grze i myślę, że każdy po prostu dobrze wypracuje ten czas, który mamy teraz na reprezentacji i klubowy czas, który jest bez meczów.
A trener Mike Taylor był i wczoraj był i dzisiaj obserwował bacznie wasze poczynania.
Tak, jak wiadomo, trener Mike Taylor naprawdę dużą uwagę przykuwa do tego, żeby obserwować swoich zawodników, jeździ po różnych spotkaniach ligowych do różnych miast, odwiedza zawodników, którzy grają w zagranicznych ligach, także widać, że naprawdę mu zależy, że chce mieć kontakt z tymi wszystkimi zawodnikami, którzy są w kadrze i to się naprawdę ceni u niego.
Tyle Przemysław Zamojski, jeden z kadrowiczów w barwach Stelmetu NIBC Zielona Góra, który właśnie na zgrupowanie reprezentacji się udał. Oprócz niego także Adam Chrycaniuk, Filip Maczak i Łukasz Koszarek na tym obozie kadry będą przebywać. To jeszcze jeden materiał o tym Pucharze Polski, no nie do końca, który ułożył się po myśli zielonogórzan. Cały ten turniej w Warszawie kilkudniowy podsumowaliśmy z koszykarskim ekspertem, specjalnie dla nas Adam Romański, komentator Polsatu Sport.
Adam Romański, Polsat Sport, ekspert koszykarski. To może podsumujmy na początek to, co wydarzyło się w finale. Czy możemy mówić o niespodziance?
Sensacja. No, nikt się tego nie spodziewał na pewno. Nie da się tego innymi słowami określić. Natomiast Torunianie byli bardzo dobrze przygotowani. To, co zagrał Polski Cukier w tym finale, mentalnie, fizycznie, z pomysłem, świetnie rozgrywane kontry, to było coś więcej niż można było się po nich spodziewać. Ja jestem zawiedziony, myślę, że tak jak kibice Stelmetu, Enea, BC Zielona Góra, bo nie było tego planu B. To, co się udało w sobotę, kiedy Anwil Włocławek miał zupełnie unikalny system gry w obronie i Zielonogórzanie byli w stanie zagrać inaczej, trafiać trójki z 9 metrów, z kolanka, Kelati przez ręce. To były 4 decydujące rzuty w tym meczu. Tutaj dzisiaj słyszałem, że to szczęście. To nie jest nic, nie ma to nic wspólnego ze szczęściem. To jest wypracowane. Gecewiczius, gdyby nie rzucał milion razy w ten sposób, to by nigdy nie trafił tych dwóch trójek z 9 metru, więc to były akcje wybitnych zawodników. Natomiast dzisiaj, no sam pan przyzna, że nic takiego nie miało miejsca. Obserwowaliśmy reakcję na ławce, obserwowaliśmy ducha. Najbardziej takim znaczącym momentem była ta frustracja Łukasza Koszarka, który nie umiał się pogodzić z tym, że to się umyka, sfaulował, nie chciał wierzyć, że on nie był faulowany, faul techniczny. No, nie wiem, czy to nie on też dostał pierwszy faul techniczny za ławkę tam, kiedy trener dostał karę za ławkę. Także tej frustracji za dużo w porównaniu z tym, co może grać Stelmet, który jest najlepszą drużyną w Polsce.
I drugi mecz z rzędu Stelmet źle zaczyna. Rywal właśnie bombarduje na początku.
Ale to jest takie zielonogórskie, jeżeli chodzi o tego hegemona z Zielonej Góry w ostatnich latach. Ile razy oni to tak wypuszczają, ten drugi zespół, proszę, jedźcie sobie na tej hulajnodze, a my zaraz was motocyklem prześcigniemy. Także to mnie nie dziwiło, bo tu większość meczów z Stelmetu, myślę, z tymi silnymi zespołami może się tak odbywać, ale oni mają na tyle klasy, na tyle tych zawodników dobrych, na tyle wytrzymałości fizycznej, szeroki skład, żeby właśnie dopadać w czwartej kwarcie. I tu dzisiaj w Warszawie to się prawie udało, prawda? Bo w czwartej kwarcie już było minus 4, były rzuty otwarte, ale trzeba powiedzieć, że w tych decydujących momentach, ja to obserwowałem dokładnie, mamy powtórki, też patrzymy na to w zwolnionym tempie, Torunianie bardzo dobrze bronili te kluczowe akcje. Tam nie było takich rzutów. Hernandez miał miejsce do rzucania, ale to przecież o to chodzi, żeby on miał. Także naprawdę byłem pełen podziwu dla tego, jak mądrze gra zespół toruński. To trzeba dać pokłon, zanim zaczniemy narzekać na Stelmet BC Zielona Góra, jeżeli w ogóle mamy na niego narzekać.
Czy ten brak Arona Cela z powodu kontuzji nie był czasem atutem Torunia, że Zielonogórzanie mogli sobie pomyśleć, a nie będzie Cela, to będzie łatwiej?
Nie uważam tak, bo to nigdy tak się moim zdaniem nie da powiedzieć. No, gdyby oni grali w 8, a nie w 7, to byłaby jednak trochę tej energii więcej na końcówkę. Może wtedy Torunianie by utrzymali tę przewagę, tak? Już potem nie mieli sił na granie, co Stelmet próbował bardzo dobrze wykorzystać. Natomiast trzeba powiedzieć, że Zielonogórzanie nic z tego nie wykorzystali, tak? Bo ani Markowicz nie miał dzisiaj żadnego znaczenia, ani nie było Muricza na pozycji 4, który mógłby z tego zrobić coś pozytywnego. Jarosław Mokros zagrał bardzo dobrze na czwórce, ale głównie rzucając z dystansu, wykorzystując to, że uwaga była skupiona na innych. Także uważam, że tutaj jak gdyby nie było plusów, które mogłyby być z tego, że Torunianie grali tak naprawdę obwodowymi plus centrem.
A jak ogólnie oceni pan te 3 mecze i ten cały występ w turnieju finałowym w wykonaniu Stelmetu, właśnie w wykonaniu Zielonogórzan?
Znaczy, nie ma o czym mówić w ogóle, jeżeli chodzi o mecz pierwszy, bo to była formalność, która została bardzo dobrze wykonana. Natomiast Anwil Włocławek, Stelmet, BC Zielona Góra, to powiedzmy, że jakby ktoś chciał rysować plany marketingowe, to jest wymarzona para, wymarzony duet, wielcy kibice, wspaniali w Zielonej Górze, wspaniali kibice we Włocławku, spore budżety, gwiazdy, Hosley tutaj, żeby ich zetknąć w decydujących starciach, tak jak tutaj mówiło się przedwczesny finał, z czym ja się do końca nie zgadzam, ale emocje są największe przy takich zespołach i trzeba powiedzieć, że Stelmet był bardzo skupiony, był znakomity, to co już mówiliśmy wcześniej, i stanął na wysokości zadania. I teraz pytanie, co się stało między sobotą a niedzielą. Czy jest rzeczywiście jakiś problem? Czy rzeczywiście ten plan B, który chwaliliśmy też w naszej transmisji w sobotę, czyli to, że inaczej gramy niż zazwyczaj, nie ma pick and rolli, bo Włocławek na to nie pozwala. Czy to rzeczywiście był plan B? Tak? Czy to rzeczywiście jednak było coś, co zostało wymyślone? Bo dzisiaj obserwując to, co się dzieje na ławce, to, co się dzieje w zespole, to, co się działo na boisku, nie widać było tego planu B, tak? Było parę celnych rzutów za 3 punkty, trochę więcej determinacji i na tym się skończyło. Na Polski Cukier Toruń to nie wystarczyło.
Tyle koszykarski ekspert Adam Romański specjalnie dla nas skomentował przebieg i końcowe rozstrzygnięcia Pucharu Polski Mężczyzn. Ten puchar zakończony, no a Stelmetowi pozostaje rywalizacja w polskiej lidze, no i także w Lidze Mistrzów w 1/8. Przypomnimy jeszcze tylko, mistrzowie naszego kraju zagrają z AS Monaco te spotkania na początku marca. My pozostajemy jeszcze przy baskecie, ale teraz będziemy zajmować się tą żeńską odmianą. Gorzowskie zawodniczki Invest in the West AZS AJP Gorzów przegrały u siebie z drużyną Pszczółki Polski Cukier AZS UMCS Lublin 66-77. Na tym meczu był Ryszard Rachlewicz. No a ten materiał zaczniemy od wypowiedzi trenera lublinianek Wojciecha Szawarskiego.
Gorzów dobrze zaczął mecz, trafiły dziewczyny pierwsze 4 rzuty za 3, więc się rozpędziły. Nie tak miało być, bo uczulałem na to swój zespół, żeby nie pozwolić im na taką grę od początku, że nie złapały rytmu. No ale dobrze, że to był początek spotkania, więc był czas na to, żeby zareagować. Musieliśmy po prostu szybciej wracać do obrony i szukać tych strzelców, nie dostawać ich samych. Ale z drugiej strony to też jest prawda, że gra się tak, jak przeciwnik pozwala.
A przeciwnik, czyli ekipa z Lublina, nie pozwalał na zbyt wiele. Mimo to trener naszego zespołu, Dariusz Maciejewski, był zdania, że można było zagrać zdecydowanie lepiej. Na wyższym niż, jak to określił, szkolnym poziomie.
Bez takiego rytmu, który normalnie mamy, nie da się wygrać. No, myślę, że zebraliśmy się po tej przerwie i tak naprawdę musimy wszystko budować, wiem, może nie od zera, ale od pewnego poziomu. I naszą mentalność, i naszą zespołowość, bo to było dzisiaj po prostu widać, że nie mieliśmy timingu, nie mieliśmy dobrej organizacji tego grania, które nas cechuje, i graliśmy momentami taki naprawdę szkolny basket, który mi się akurat na pewno nie podoba. Kilka sytuacji, które na pewno zadecydowały, to też nam nie pomogły, to wybicie całkowicie z rytmu w postaci tego, że mieliśmy sytuację, że i Caroline Swartz, i Magda, czyli nasze podpory defensywy, szybko złapały przewinienia. Choć tak naprawdę Caroline w pierwszej połowie w ogóle jakby nie było widać, w przerwie lekka z nią rozmowa i zaczęła już lepiej funkcjonować, ale było już za późno, zrobiły się przewinienia. Magda trzymała nam tę defensywę, też jakieś kilka takich szkolnych fauli. Nie powinno jej się zdarzyć, bo ona nam w tym meczu również była potrzebna. No generalnie nie było dzisiaj takiego gracza, który można było powiedzieć, że szukałem cały mecz optymalnego ustawienia na końcówkę i tak naprawdę nie wiedziałem, na kogo postawić w tej końcówce, bo nie było jakby pewności, żadna zawodniczka nie dawała mi na tyle pewności, że można było też i gry ustawić i sytuacja wymknęła się spod kontroli i tak naprawdę pewne zwycięstwo zawodniczek, które pokonały nas na własnej hali, co na pewno nas na pewno boli. No teraz musimy się szybko pozbierać, wyciągnąć wnioski. Na pewno łatwy mecz nas nie czeka, bo Sosnowiec rozjechał Poznań, także na pewno będzie podbudowany i mamy trochę czasu. Nie gramy w tej kolejce, mamy pauzę, także nasze młode zawodniczki jadą na U22 na Mistrzostwa Polski, na finały. My musimy sobie tutaj poradzić i tak jak powiedziałem, no następny mecz mamy parę dni do niego. Musimy znowu zbudować i mentalność zwycięzcy i tak samo musimy zbudować lepszą organizację grania.
Bardzo szczęśliwa po meczu była koszykarka lubelskiej drużyny Dorota Mistygacz.
Bardzo, bardzo się cieszę z tego zwycięstwa, bo dla nas to taki jakby kluczowy mecz, bo mamy podobne miejsca w tabeli. No i tutaj twierdza Gorzów gra tu się naprawdę chyba najtrudniej ze wszystkich sal w Polsce. Dlatego dla nas to jest bezcenne zwycięstwo i naprawdę bardzo się cieszymy.
Mniej powodów do zadowolenia, co chyba jest oczywiste, miała po meczu kapitan naszego zespołu Paulina Misiek.
No zacznę oczywiście od gratulacji dla zespołu z Lublina. Brzydkie mecze też trzeba umieć wygrywać. No tak naprawdę przegrana za 4 punkty na własne życzenie. Myślę, że przede wszystkim w drugiej połowie złe decyzje, które podejmowałyśmy. Nie wykorzystywałyśmy, że w trzeciej kwarcie zespół z Lublina miał 5 fauli i zamiast grać pod kosz forsowałyśmy rzuty z dystansu. No bardzo duża ilość strat. No mówię, dzisiaj nie byliśmy zespołem takim, jak jesteśmy zazwyczaj i niestety to skończyło się porażką. Bolesną porażką. Mam nadzieję, że tak jak trener powiedział, do Sosnowca się zbierzemy, bo teraz każdy mecz tak naprawdę jest na wagę złota. No i tyle.
Zostawiamy ligowy basket. Tymczasem w Dżonkowie rozegrano pierwszy międzynarodowy turniej koszykówki oldboyów, który był jednocześnie memoriałem zmarłego niespełna rok temu legendarnego zawodnika ze Stalu Zielona Góra Piotra Galanta. No i jeżeli chodzi o wyniki, to najlepsza w dwudniowej rywalizacji okazała się ekipa Botomexu Koszalin, która w meczu o pierwsze miejsce pokonała słowacką ekipę Piwne Kwasinki 48-36. Dodajmy jeszcze tylko, że oldboye za Stalu Zielona Góra zajęli w tym turnieju piąte miejsce. No i posłuchajmy materiału Macieja Nuskowicza, który właśnie w Dżonkowie na tych zawodach, na tej imprezie był.
Jedna z legend zielonogórskiego, tego starszego za Stalu, Ryszard Mazur, dziś podczas turnieju oldboyów. No i czcimy pamięć wielkiego koszykarza Piotra Galanta. To był niesamowity rozgrywający jak na tamte czasy.
Piotruś pamięta wielu młodych ludzi, ponieważ był trenerem, był nauczycielem akademickim, więc on tutaj z tego pokolenia jak gdyby starszego jest najlepiej zapamiętany przez młodych ludzi. Jakim był zawodnikiem? No bardzo sumiennym, bardzo solidnym, bardzo takim poukładanym w grze. Takim właśnie na tamte czasy był takim idealnym rozgrywającym.
Czasy się zmieniają, natomiast pewne fundamenty się nie zmieniają, jeśli chodzi o basket. A mówią kibice, że on miał to coś, że on miał ten błysk, że miał tę inteligencję, że widział więcej niż przeciętni rozgrywający w tamtych czasach, prawda?
Piotrek raczej był taką siłą spokoju. Mamy Piotrka i Mariusza Kaczmarka z tej samej pozycji. No mówię, to oni się mocno różnili między sobą, a Piotrek był takim podporządkowany w 100% pod drużynę.
Gracie? Czyli rozumiem, że cały czas, mimo że coraz więcej wiosen, coraz więcej lat, to po prostu się chce, prawda?
No przechodzimy, tutaj akurat taki towarzyski sobie turniej, natomiast w tych turniejach takich, powiedzmy, sensu stricte mistrzowskich, to przechodzimy w kategorię wyżej co chwilę. I tak to trwa.
Na czym to polega? Jeżeli się kocha koszykówkę, to się gra mimo upływu lat?
To też. Po drugie, no, nikt nie chce w domu zgnuśnieć. Po trzecie, są fajne wyjazdy, turnieje. Jest to jakiś impuls do tego, żeby zobaczyć kawał świata mimo wszystko. Naprawdę kawał cały.
No właśnie, porozmawiajmy o oldboye. To nie jest tak, że wy się zamykacie i gracie w jakichś, nie wiem, małych miejscowościach i jeździ się trochę przecież po Europie, po świecie.
Tak, bardzo dużo się jeździ po Europie, po świecie, po Polsce. Tych turniejów jest dużo. Taka federacja FIMBA, która organizuje Mistrzostwa Świata Europy na zmianę. Ja akurat byłem na wielu tych turniejach z różnym skutkiem, od mistrzostwa po tam któreś naste miejsce. Ale to różnie bywa. Ale przyjeżdżają też i były gwiazdy NBA na przykład na te turnieje. Nie Amerykanie, ale ci Europejczycy, którzy kiedyś grali.
Zdrówko pozwala, czy zaciska się zęby nawet jak coś tam strzela gdzieś w środku?
Cały czas się zaciska. Zdrówko na nic już nie pozwala.
Paweł Szcześniak, jeden z byłych koszykarzy za Stalu, chociaż nie z tego pokolenia Piotra Galanta, tak to nazwijmy. Oldboye się nie dają, bez względu na wynik widzę, że tu jest walka tak, jakby to było walka o Mistrzostwo Świata, powiem szczerze. Jak to jest?
Dokładnie, tutaj jest walka na parkiecie. Nikt tutaj nie odstawia nóg, tak więc naprawdę bardzo, bardzo chłopaki walczą. Tu chodzi o zabawę, o uczczenie Piotra i to jest na pewno najważniejsze. To są byli koszykarze, tak więc tu nie ma co się dziwić. Jeżeli oni wychodzą na parkiet, to po to, żeby grać i udowodnić innym, że są lepsi. Tak więc to jest wszystko w sercu, w głowie, bo tak przez całe życie grali i tak grają do dzisiaj.
Ty miałeś okazję grać, no grać to nie, ale na pewno przebywać z Piotrem Galantem, którego dzisiaj tutaj czcimy. Jaki to był człowiek, jaki to był koszykarz? No też rozgrywający, tak jak ty, prawda? Czyli no mniej więcej ta sama pozycja. Jak się jego wspomina dzisiaj w środowisku?
Bardzo dobry koszykarz, bardzo dobry rozgrywający, ale co dla mnie, to był bardzo dobry człowiek i to chyba jest najważniejsze.
Andrzej Faltyński, długoletni, wieloletni speaker, obserwator meczów za Stalu Zielona Góra. Przez dwa dni memoriał Piotra Galanta. Wszyscy podkreślają jedno, świetny koszykarz, ale przede wszystkim świetny człowiek.
Piotra znałem bardzo długo, jako zawodnika za Stalu, jako szkoleniowca grup młodzieżowych, także klubu zielonogórskiego. Później jako szkoleniowca akademiczek zielonogórskich, gdzie był szkoleniowcem drugoligowego zespołu i po roku wprowadził drużynę do ekstraklasy. Także przez dwa sezony po zakończeniu kariery sportowej, której naprawdę na boiskach pierwszoligowych grał bardzo długo. Ogółem na boiskach pierwszej i PLK grały 12 sezonów, co daje 295 meczy. Zdobył do drużyny zielonogórskiego za Stalu 2692 punkty. Był naprawdę wspaniałym człowiekiem, wspaniałym zawodnikiem, wspaniałym kolegą i bardzo dobrym szkoleniowcem.
Jak pan patrzy tutaj na tych starszych koszykarzy, to mimo że lata lecą, to jednak ambicja cały czas taka sama, jak sprzed iluś tam lat, prawda?
Tak jest, tutaj prym wiedzie były zawodnik Zastalu, grający w drużynie Zastalu, Mirek Rajkowski, który obecnie gra w drużynie z Koszalina. Do niego także należy rekord ligi w 49 punktów w jednym meczu, kiedy grał jeszcze w zespole zielonogórskim.
To tyle w dzisiejszym magazynie o koszykówce, a po przerwie muzycznej będziemy mówić o szczypiorniaku. Wracamy do naszego magazynu sportowego. Zgodnie z obietnicą, piłka ręczna teraz w rozegranym awansem meczu ostatniej kolejki pierwszej ligi piłkarzy ręcznych. Stal Gorzów pokonała u siebie w Armię Energię Olsztyn 28-26. Spotkanie przysporzyło wielu emocji i trzymało w napięciu do samego końca. Posłuchajmy materiału Filipa Góreckiego, który właśnie był na tym spotkaniu.
Dariusz Molski, trener Stali Gorzów.
Pierwszą połowę dobrze graliśmy i można powiedzieć tak, że nie wykorzystaliśmy tego, co mieliśmy już zapracowane. No ale to taka jest drużyna, że nie odpuszcza i no to widać, jaki był mecz. To był mecz naprawdę fajny. Kibicom się musiał podobać, bo tutaj dużo pięknych akcji, dużo z tej walki. No, kości trzeszczały, a więc wszystko tutaj było. Nie było karnych, ale całe szczęście. Oni się do nas przykleili od razu od drugiej połowy, od początku drugiej połowy i my się nie mogliśmy oderwać. A w pewnym momencie to zaczęło wyglądać dramatycznie. Na szczęście dokonaliśmy zmiany w ataku i to przyniosło efekt. Mały zaczął tam jeździć między nimi slalomem i myślę, że to też zrobiło różnicę.
W opinii trenera, że taka końcówka zimna głowa wasza?
Myślę, że tak. I to się chwali. To ten zespół zaczyna coraz bardziej dojrzewać i to naprawdę fajnie. Fajnie, że to tak jest, że tak się stało, że tą różnicę zrobiliśmy właśnie w tym momencie, czy w tym wariancie, czy momencie grania, o tak, w ten sposób powiem, gdzie dosyć często to się gubiliśmy albo traciliśmy zwycięstwo. Tutaj to zwycięstwo przytrzymaliśmy i fajnie, cieszę się.
Wybrany, wytypowany dzisiaj najlepszym zawodnikiem meczu Mateusz Stupiński, no to podwójnie zadowolony, bo nie dość, że zwycięstwo, nie dość, że dobry mecz, to jeszcze mała nagroda.
Dokładnie, fajnie, że zrewanżowaliśmy się, chcieliśmy wygrać, wiedzieliśmy, że Warmia jest mocnym zespołem, że jest niedaleko nas w tabeli i no wiedzieliśmy też, że jeśli wygramy dzisiaj za 3 punkty, to nie są w stanie nas przeskoczyć, nawet jeśli tam gdzieś się noga nam powinie od razu po jednym meczu. Także cieszymy się bardzo, no i podobny przebieg tego meczu, to co było w Olsztynie, także wiem, co oni czują teraz na pewno.
No właśnie, mogła być walka tylko o 2 punkty, bo trochę stanęliście, zrobił się remis, nawet przez chwilę prowadzenie Olsztynian.
No dokładnie tak. Coś musimy znaleźć, jakiś złoty środek, bo często bywa tak w tym sezonie, że wychodzimy na drugą połowę, prowadząc po pierwszej i niestety rywal nas dochodzi. Nie wiem, z czego to się bierze, ale musimy tutaj przedyskutować to w szatni i może kilka mocniejszych słów sobie powiedzieć, aczkolwiek no trzeba jak najszybciej złoty środek znaleźć, no bo nie możemy tak łatwo roztrwaniać przewagi, na którą pracujemy w pierwszej połowie.
No ale wreszcie to wy wytrzymaliście końcówkę w przeciwieństwie do tych wcześniejszych wyjazdowych spotkań, nie tylko w Olsztynie.
No dokładnie tak, cieszę się bardzo, bo już myślałem, że naprawdę będą karne, ale udało się rozciągnąć to i wybroniliśmy ostatnią akcję. No i cóż, zakasamy dalej rękawy i do pracy.
Był luz w głowie?
Dzisiaj jak najbardziej, cały czas jest luz. Jak jest pewność siebie i wiara w swoje umiejętności, no to wiadomo, że wychodzi.
Tydzień temu po meczu z MKS-em Grudziądz Dominik Droździk mówił, że będzie hit. Był hit.
No tak, no Olsztyn jest na fali znoszącej, przegraliśmy tam 3 bramkami i spodziewaliśmy się, że jeszcze, no przełożony ten mecz, mieliśmy grać ostatni mecz tak naprawdę sezonu z nimi, troszkę nie byliśmy tak szybko gotowi na ten mecz, szczerze powiedziawszy, ale jakoś trudy przeboleliśmy i wygraliśmy w końcówce.
Pierwsza połowa, 17 bramek, to ma swoją wymowę przeciwko chyba tak dobrze grającej defensywie olsztyńskiej.
No tak, zdecydowanie. No, drużyna z Olsztyna słynie z bardzo mocnej obrony. Tak samo jak z Kościerzyna, chyba niski wynik był. No tutaj 17 bramek do połowy na pewno robi robotę. No. Najważniejsza wygrana.
Kolejny mecz dający wam pewność siebie?
Tak, po takim meczu z takim przeciwnikiem na pewno pojedziemy do Warszawy mocniejsi i będziemy walczyć o 3 punkty.
Jakie to uczucie wygrać ze swoją byłą drużyną?
Nie pierwszy raz z nimi wygrywam. Nie, jest to naprawdę super dla mnie przeżycie indywidualne, grając z przyjaciółmi z boiska. No i zawsze to jest jakiś taki mecz dla mnie bardzo ważny. Wynik cieszy naprawdę. No tam Cieszy, po prostu cieszy. Smakuje normalnie. Fajnie było się spotkać, zagrać. Naprawdę to jest super drużyna. Cieszy zwycięstwo nad nimi i tyle, co chcę powiedzieć.
I co chyba istotne, dość czysty mecz dzisiaj.
Bardzo mało wykluczeń dwuminutowych, jak na takie dwie obrony, które tam naprawdę są dobre w tej lidze. Czysty mecz, dobre sędziowanie, naprawdę nie ma się do czego przyczepić w mecz walki. Myślę, że się podobał kibicom do końca. Fajnie, żeśmy nie pękli w końcówce, bo to jednak mam wrażenie, że jednak Olsztyn na końcu nas trochę zdominował. Wyszliśmy obronną ręką, no i to cieszy naprawdę. Takie zwycięstwa budują, więc na Warszawę będziemy jeszcze bardziej zmotywowani.
To schodzimy teraz poziom niżej, a w drugiej lidze piłkarzy ręcznych doszło do lubuskich derbów w Nowej Soli. Miejscowa Astra podejmowała ZEF Świebodzin i właśnie z tą ekipą przegrała 20-22. Wynik tak naprawdę do samego końca był kwestią otwartą i tak naprawdę jedną wielką niewiadomą. Posłuchajmy materiału Marka Staniszewskiego, który to spotkanie obserwował.
W ekipie ZEW-u Świebodzin Piotr Książkiewicz.
Zadecydowały dosłownie ostatnie 20 sekund gry. Dobrze, że trener wziął czas, mogliśmy się napić, odetchnąć, ustawić tam jakieś granie i całe szczęście, że nam to wyszło.
Była walka, ale chyba troszeczkę utrudniali wam pracę sędziowie.
Gwizdali tak, jak są nauczeni. Może do takiego meczu, bo to wiadomo, że to jest mecz podwyższonego ryzyka, te derby nasze lubuskiego. Może trzeba było bardziej doświadczoną parę, która już jest troszkę obyta w tej drugiej lidze, nawet może w pierwszej. Są tu sędziowie w okręgu, którzy sędziują pierwszą ligę. Może trzeba było takich sędziów dopuścić się do sędziowania. Może by nie było też niepotrzebnych nerwów i tych sytuacji, które wyszły, że naszego dziadka, trenera troszeczkę wyprowadzili z równowagi, tak jak jeszcze nigdy nie widziałem.
Bronisław Malysz, szkoleniowiec ZEW-u Świebodzin. No, rzadko się zdarza, by pan szkoleniowiec, prezes Lubuskiego Związku Piłki Ręcznej wylądował na trybunach, ujrzał czerwoną kartkę. To chyba pierwsza czerwona kartka w karierze.
Pierwsza czerwona kartka, ale może to wynikało z pewnego rodzaju presji. Nie o wynik sportowy, bo walka była fajna, mogło się to podobać, ale uważam, że byłem kiedyś pytany, dlaczego sędziowie lubuscy gwizdzą na mecze. I mogę powiedzieć, dzisiaj doznaliśmy nie najciekawszego poziomu sędziowania panów sędziów, mimo że sędziów wyznacza Warszawa. I ja tylko poprosiłem, nie róbcie krzywdy piłce ręcznej i nic więcej.
No to teraz o samym meczu. Wygrana 22-20, emocjonująca końcówka z happy endem.
No tak. Przy ostatnim czasie z trenerem Kwiatkowskim ustaliliśmy, że jest każda, nic się nie stało. Wiadomo, że będziemy grali w osłabieniu, że jest każda akcja, musi być przemyślana, spokojna, musi być ruch w ruchu w ataku i cierpliwie. I całe szczęście, że zawodnicy no już mają na tyle doświadczenia, że to wykonali, a dokładają jak zwykle swoją walkę i swoje decyzje.
Michał Wysocki, zawodnik nowosolskiej Astry. Na taki mecz kibice czekali. Były emocje do ostatnich sekund. Ty możesz zaliczyć ten mecz na pewno do bardzo udanych.
Zawsze chcę robić jeszcze lepiej, więc wydaje mi się, że przede wszystkim ten niewykorzystany karny, który mógł nas wyprowadzić na 3-bramkowe prowadzenie, mógł dać nam jeszcze takiego trochę więcej spokoju i wydaje mi się, że od kiedy nie wykorzystałem tego karnego niestety, ale coś zaczęło coraz bardziej brakować w naszej grze. I wydaje mi się, że ZEW bardziej zimną krew zachował niż my po prostu.
Robert Kołodyński, szkoleniowiec nowosolskiej Astry. Wydawało się, że chociaż ten jeden punkcik będzie w zasięgu, ale ostatnie sekundy pod dyktan do gości.
Wydawało się, że do tych rzutów karnych było blisko i ten jeden punkt był w naszym zasięgu. Może nawet dwa. Tak się ułożyło, jak się ułożyło i honorowo zawodnicy podeszli do meczu, zostawili masę zdrowia, masę serca i kibiców na pewno nie zawiedliśmy.
No tak, była walka, było sporo kar, niektóre niesłusznie podyktowane zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. No ale było widowisko.
Zaangażowanie zespołu było duże jednego i drugiego i myślę, że mecz mógł się podobać i pod tym względem jesteśmy zadowoleni. Troszkę martwi nas kontuzja zawodnika, bo nie wiem, co tam będzie z jego nogą, ale zobaczymy.
Straciliście cenne punkty. Wcześniej zdobyliście punkty na wyjeździe. Tutaj straciliście punkty w meczu derbowym z ZEW-em. Wciąż musicie gonić.
A, to tak. To nawet jeżeli byśmy jakieś punkty tutaj dzisiaj wywalczyli, to jakby sytuacja jest cały czas dla nas klarowna. Musimy ich szukać wszędzie. Czy u nas, czy na wyjeździe, to jest oczywiste.
Spotkanie derbowe obserwował Paweł Betela, wychowanek klubu nowosolskiego, były gracz między innymi ekipy zielonogórskiej.
Mi jako kibicowi sędziowanie również może nie do końca przypadło do gustu, ale nie mnie to oceniać. Są osoby, które takie rzeczy rozliczają, ale widowisko wydaje mi się, że kibicom się podobało. Był doping, były fajne emocje, był wynik na remisie. No jak to w derbach, no zawsze gdzieś tam emocje częściej biorą górę i częściej są takim decydującym bardziej czynnikiem niż umiejętności sportowe i tutaj to wszystko było widać.
To wszystko ze Szczypiorniaka. Robimy sobie chwileczkę przerwy, a po niej będziemy zajmować się saneczkarstwem. Teraz w magazynie sportowym Saneczkarstwo. W Korei trwają zimowe igrzyska olimpijskie. Tymczasem do naszego kraju powróciły już zawodniczki UKS-u Nowiny Wielkie, konkretnie Natalia Wojtuś-Ciszyn i Ewa Kuls-Kusyk. Ta druga zawodniczka odwiedziła dzisiaj gorzowską redakcję Radia Zachód, a rozmawiał z nią Ryszard Rachlewicz. Posłuchajmy.
Po trzech seriach startów byłaś na 21 pozycji. Do czwartego ślizgu awansowało pierwszych 20 zawodniczek, czyli nie jechałaś tego czwartego ślizgu. Czy, no właśnie, jak można to ocenić? Jesteś zadowolona? Bo przecież w sezonie Pucharu Świata plasowałaś się w tej pierwszej dwudziestce.
Tak, raczej nie było z tym większych problemów, żeby plasować się w pierwszej dwudziestce podczas Pucharu Świata. Natomiast tutaj to 21 miejsce, jedno miejsce poza dziewczynami, które kwalifikowały się do ostatniego czwartego ślizgu, no było to trochę smutne, aczkolwiek ja już po pierwszych dwóch przejazdach, po treningach zresztą mogłam powiedzieć, że jeździłam bardzo dobrze, jeżeli chodzi o linię, natomiast czasu nie było. Wiedziałam, że mój metal nie jedzie na takiej wysokiej temperaturze, jak tam się okazało już po pierwszych dwóch ślizgach, no bo to po prostu widać, jeżeli przejeżdża się dobrze ślizg, a czasu nie ma, to widać, że po prostu coś tam nie jedzie. Więc ja do siebie nie mam nic do zarzucenia, oddałam bardzo dobre ślizgi, czego się nie spodziewałam przed zawodami i psychicznie podeszłam bardzo spokojnie do tego. Naprawdę moja mentalność na wysokim poziomie była, bo stresuję się dużo bardziej na treningach niż tak potrafiłam się totalnie wyłączyć, nie przejmować niczym i po prostu iść na start i wykonać dobrą pracę, więc tutaj ja nie mam sobie do nic do zarzucenia. No a po prostu wiemy, co mamy pod sobą i po prostu z tego, co mam, nie dało się ukręcić lepszego czasu.
Ja zapytam o ten słynny, można by już powiedzieć, dziewiąty wiraż. On taki łagodny był, tak szczerze mówiąc, tak jak patrzyłem w telewizji, ale tam praktycznie prawie każdy saneczkarz, prawie każda saneczkarka, poza tymi oczywiście najlepszymi, mieli jakieś problemy. Niektórzy mieli naprawdę straszne problemy.
No tak, jak widać było, nawet najlepsi mieli problemy, bo Felix Loch prowadził po trzech ślizgach i w czwartym się rozbił za tą słynną dziewiątką i stracił medal olimpijski w jakiejkolwiek barwie, więc sklasyfikowany został na piątej pozycji, więc nawet najlepszym się zdarzało. Ja przeszłam...
Tam co niektórzy nawet lecieli, widziałem, tak, Czech, tak, przeleciał tak. Dobrych kilka metrów
Słowak
w powietrzu.
Chyba i porównali go do Andreasa Wellingera, że chyba lepsze loty zaliczył niż Wellinger na małej skoczni. Więc tutaj można powiedzieć, że no ciężko wiraż, bardzo trudny, trzeba na początku go mocno zdusić i potem podtrzymać, aby wysokość była na końcu, bo jak wysokość będzie w środku bądź za wcześnie ta wysokość, to po prostu z tego są problemy, jest ten tak zwany drift i się robi niefajnie. Aczkolwiek mi wyszło trzy razy bardzo dobrze, może nie były to idealne wyjścia, bo idealne to zdarzały się tylko Natalii Geisenberger, która wychodziła przy lewej stronie i przecinała tą szykanę tak na poprzekątnej, ale były bardzo dobre przejazdy za dziewiątką. No jestem z siebie tutaj bardzo zadowolona, jeżeli chodzi o to, no ale tak jak mówię, czasu z tego nie było.
Po tym waszym starcie w Polsce znowu rozgorzała dyskusja na temat obiektów sportowych generalnie. Czy rzeczywiście, gdyby był tor lodowy w Polsce z prawdziwego zdarzenia, czy mogłoby być lepiej? Czy jesteście w stanie wtedy więcej trenować i zdobywać, jeździć coraz szybciej? W końcu to będzie zawsze ten sam tor.
Znaczy tutaj nie ma co wątpić w nasze umiejętności, bo jak widać na linię przejazdów to ona jest bardzo dobra i często my popełniamy najmniej błędów ze wszystkich nacji, bo wiemy, że po prostu musimy nadgonić czymś braki sprzętowe, że nasz start jest bardzo dobry. Ja miałam 8, 10, 11 startowy, to są bardzo dobre czasy startu, więc myślę, że tak. Prostym przykładem myślę, że jest tutaj Mistrzostwo Olimpijskie Koreańczyka, zawodnika koreańskiego w skeletonie, gdzie ta nacja istnieje w tym sporcie lodowym od 4-5 lat i widać, że mając obiekt, można w szybki sposób przeskoczyć po prostu te problemy, które, z którymi my się borykamy dzisiaj, czyli opatentowanie sprzętu, tak? Czyli wtedy na przykład my, mając taki tor, nie musimy, jedziemy na przykład na niemiecki tor i my teraz się zastanawiamy, musimy walczyć nad linią. Mając taki tor, to my już u siebie jedziemy zamkniętymi oczami, można powiedzieć, i wtedy możemy sobie przekombinować, możemy sobie przekładać metale, patrzeć, że na przykład jak przyjdzie odwilż, nakładamy taki metal na twardy lód, pojedzie nam ten metal i wtedy jedziemy na inny tor i my już wiemy, że widzimy prognozy pogody, że na przykład na Pucharze będzie minus 10, to nakładamy metal, wiemy, każdy ma swój sprawdzony metal, że ten metal mu pojedzie na zawodach, a my po prostu liczymy, że ja na przykład mam metal, który jedzie tylko w dobrych, w ciepłych warunkach, nie jedzie w takich właśnie dużych minusowych, no i liczę na to, że po prostu trafi się odwilż na zawody albo coś takiego, że po prostu będę mogła godnie rywalizować, ale no w Pjongczangu po prostu wiemy, jaka była temperatura i no i mi to się nie udało.
To była rozmowa z Ewą Kuls-Kusyk, saneczkarką UKS Nowiny Wielkie, naszą przedstawicielką na zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Teraz chwila muzyki, a po niej inne sporty. A na koniec dzisiejszego wydania magazynu sportowego m.in. futbol amerykański. Dokładnie 21 kwietnia ruszą rozgrywki PLFA, a właśnie w tych rozgrywkach wystąpi drużyna Watahy Zielonogóra. No i zielonogórski klub niedawno przedstawił nowego zawodnika, który właśnie w sezonie 2018 zagra w barwach Watahy. Ponadto jest także nowy sztab szkoleniowy. Włodarze zdradzili plany właśnie Watahy na przyszłość. Posłuchajmy Marka Staniszewskiego materiału.
O nowym zawodniku Watahy mówi grający szkoleniowiec zielonogórskich futbolistów amerykańskich Krystian Wójcik.
Mark przyjeżdża do nas na drugi sezon. Ciężko nazwać to drugim, bo zagrał tylko 2 mecze w poprzednim sezonie. Między innymi jest to jeden z powodów, dla których on zdecydował się tu przyjechać. Bardzo dobrze się u nas poczuł i ma ten głód, brak spełnienia sportowego. Chce tutaj dokończyć sprawy, które w zeszłym roku zaczął. Jest to dla niego motywacja z naszej strony. Pokazał się w tych 2 meczach, że chcemy go tutaj po prostu, żeby się z nami zadomowił na dłużej, na pewno na ten sezon. Bardzo spodobało nam się to, co pokazał na boisku i myślimy, że może naprawdę dużo wnieść do naszej drużyny w obu formacjach, czy to w ataku, czy w obronie.
O tym, co zadecydowało o powrocie Mata Pinedy, mówi Tomasz Dzida, prezes zielonogórskiego klubu.
Nie była to trudna decyzja do podjęcia z racji tego, że czuł się tutaj bardzo dobrze. Jest to dla niego świetne miejsce do życia, świetna przygoda. Jest tutaj po to, żeby wygrywać 25-latek, który swoje doświadczenia zaczął w wieku 8 lat. Najpierw na poziomie szkoły średniej, później rozpoczął swoją przygodę na koledżu, tam miał 2 lata przerwy. Zdecydował się następnie kontynuować karierę na poziomie profesjonalnym, dlatego też jest tutaj.
W drużynie zielonogórskiej nastąpiła zmiana na stanowisku głównego trenera. Amerykanina Charlesa Kara zastąpił Krystian Wójcik.
Prowadziliśmy rozmowy z wieloma trenerami. Nasz pomysł na przyszłość naszego klubu to, aby rozwijać przede wszystkim naszych rodzimych zawodników, trenerów, czyli aby rozwinąć ten sport w Polsce do takiego stopnia, abyśmy nie musieli w przyszłości myśleć o tym, by ściągać jakichś trenerów z zagranicy. Krystian zbierał doświadczenie pod skrzydłami naszego byłego trenera Charlesa Kara. Przez 3 lata na pewno nauczył się bardzo wiele. Plan w rozwoju Krystiana jest taki, aby również mógł on zwiedzić trochę klinik trenerskich w Europie. Dlatego też zdecydowaliśmy się, że po rozwinięciu naszego programu do tego stopnia, jaki widzieliśmy to w poprzednich latach, będzie to odpowiednia osoba do prowadzenia drużyny. Będzie on wspierany również przez znanego zielonogórzanom Noela Castillo, który wraca do nas po rocznej przerwie. Zdecydował się, że jednak ten klub jest również jego miejscem. Chce powrócić, chce trenować naszą defensywę. Dlatego w tym roku obejmie pozycję defensywnego koordynatora. Chłopaki będą wspierani również przez Patryka Wójcika, przez Michała Roga, który bardzo dużo czasu poświęca na trenowanie. Mat również jest tu po to, aby trochę nam pomóc w szkoleniu zarówno naszych seniorów, jak i juniorów.
Nowy szkoleniowiec poprowadzi zespół seniorski, a także drużynę juniorów.
Moim obowiązkiem będzie opieka i praca z atakiem, z ofensywą. Poprowadzę też zespół juniorski w pierwszych ich takich rozgrywkach tutaj naszych w Zielonej Górze. Matt będzie pomagał właśnie w formacji ataku, będzie zajmował się zawodnikami, którzy łapią piłkę, czyli wide receivers, oraz biegaczami, czyli running backs. Również służy jako konsultant w sprawie systemu, którym będziemy wprowadzać do gry. Będziemy bazować na pewno na tym, co do tej pory zbudowaliśmy. W kwestii rekrutacji przeprowadzamy już ostatnią rekrutację do drużyny seniorskiej. Odbędzie się ona 3 marca, że nie trzeba mieć szczególnego przygotowania, żeby uprawiać futbol amerykański, nie trzeba znać zasad dokładnie, my wszystkiego uczymy od zera.
O akcjach promocyjnych mówi prezes klubu Tomasz Dzida.
Oprócz rekrutacji będziemy przeprowadzać szereg akcji promocyjnych, a także edukacyjnych. Wracamy do projektu szkolnego, także na pewno Zielonogórskie Licea. Myślę, że również teraz już szkoły podstawowe zobaczą watahę u siebie na zajęciach z wychowania fizycznego. Chcemy jakby zarażać tym sportem, chcemy edukować przede wszystkim naszą młodzież i pokazywać im, czym tak naprawdę futbol amerykański jest. Start sezonu 21 kwietnia. Zaczynamy meczem domowym. Na pewno będzie to wielkie wydarzenie.
Zostawiamy futbol amerykański, zmieniamy temat. Tymczasem w Superlidze tenisa stołowego mężczyzn już jutro odbędą się kolejne mecze, kolejne spotkania. No i w jednym z nich ZKS Palmiarnia Zielona Góra w Drzonkowie dokładnie o godzinie 18 zmierzy się z Unią AZS AWFIS Gdańsk. Przypomnijmy, że w pierwszej rundzie Zielonogórzanie wygrali w Trójmieście w Gdańsku 3-0, no ale przed tym jutrzejszym spotkaniem tak naprawdę ciężko jest wskazać konkretnego faworyta właśnie meczu w Drzonkowie. No a z najlepszym zawodnikiem, no i ze szkoleniowcem ZKS-u rozmawiał Marek Staniszewski. Posłuchajmy.
Lucjan Błaszczyk, kapitan ekipy zielonogórskiej. W spotkaniach Superligi naprawdę trudno wskazać faworyta w każdym z meczów i tak jest też w pojedynku waszym z AZS-em Gdańsk.
Liga jest bardzo wyrównana. Tutaj nawet ostatnia drużyna jest w stanie wygrać z pierwszą, co pokazywały choćby ostatnie mecze Superligi. Także tutaj też jest jakby wyrównane są składy. W Gdańsku co prawda wygraliśmy i to bez straty seta 3-0, ale tam graliśmy z pomocą Jipa Knama, naszego zawodnika z Hongkongu. Jutro wystąpimy w składzie z Kamilem Nalepą, także będzie to tym bardziej trudniejsze dla nas zadanie, aby wygrać z drużyną z Gdańska, ale jesteśmy przygotowani. Po ostatnich 3 zwycięstwach w Superlidze również morale drużyny są bardzo dobre i będziemy walczyć o punkty jutro.
Kamil Nalepa po raz kolejny będzie miał szansę zagrać w rozgrywkach Superligi. Ostatnio wysoka forma naszego młodzieżowca.
Zrobił postępy. Dowodem na to są 3 medale Mistrzostw Polski Młodzieżowców, które wczoraj skończyły się w Ustrzykach. Był 3 w singlu. Mistrzem Polski został Marek Badowski, który właśnie gra w Gdańsku, także będzie może miał okazję się jutro zmierzyć brązowy medalista Młodzieżowych Mistrzostw Polski ze złotym medalistą Młodzieżowych Mistrzostw Polski. W drużynie z Gdańska gra również bardzo silny Rosjanin Michał Pajkow, który ma bardzo dobry bilans w Superlidze. No i ostatnio świetnie grający Chińczyk, który na początku sezonu doznawał dość dużo porażek, ale w ostatnich spotkaniach odchodził od stołu zawsze jako zwycięzca, także że na pewno będzie to trudny mecz.
Drużyna ZKS-u pewna już pozostania w Superlidze na kolejny sezon. Wciąż jest taka iskierka nadziei, że przy bardzo dobrych układach może być tak, że awansujecie do tej czołowej czwórki.
Dobra, komfortowa sytuacja, jeżeli chodzi o nasz cel, utrzymanie się w Superlidze. Jesteśmy blisko naszego celu. Jeszcze nie jest to jakby pewne, bo drużyny ostatnie, przedostatnie również punktują i jakby gonią nas, no my staramy się uciekać i do tej pory dobrze nam to wychodziło. Do przodu również jest niewielka różnica, moglibyśmy w pełnym składzie walczyć o medal, jednakże no finanse naszego klubu nie pozwalają nam, aby grać w następnych spotkaniach tutaj w pełnym składzie. Wiązałoby się to ze ściągnięciem jednego z 2 Azjatów, czy Taku Takakiwy z Tokio, czy z Hongkongu Njipa Knama. Jednak są to duże koszty dla klubu i w tej chwili po prostu nie ma tych pieniędzy, aby wspomóc się naszymi azjatyckimi zawodnikami.
Szymon Kulczyski, szkoleniowiec ekipy zielonogórskiej. Sytuacja w lidze dla was prawie że komfortowa, bo utrzymanie pewne, czyli ten cel numer 1 został zrealizowany.
Wydaje się, że nie jesteśmy zagrożeni już, jeżeli chodzi o spadek. No ale ja bym chciał, żeby zawodnicy jednak jeszcze powalczyli, pokazali, że chcą i żeby jeszcze spróbowali się spiąć do góry.
Awans do tej czołowej czwórki jest realny?
Realny w sporcie jest wszystko, no. Ale tak naprawdę to wszystko rozwiąże się przy stole, no. Jak zawodnicy będą dobrze grać i będą wszystkie mecze do końca wygrywać i układ będzie dobry, to może awansują do pierwszej czwórki.
To wszystko, jeżeli chodzi o ten magazyn sportowy. Program realizował Andrzej Gruszka, a za uwagę dziękuję, Jakub Leśniński. Do usłyszenia!